No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Witam was po małej przerwie, którą mieliśmy w Wielkanoc, ale zgodnie z obietnicą już tydzień po Wielkanocy, dzisiaj w święto Bożego Miłosierdzia, wracamy z historiami. Kochani, nie będzie dzisiaj na początku komentarzy, bo raz, że historia dosyć długa, dwa, że no właśnie była ta przerwa. Oczywiście są tam wasze komentarze, za wszystkie bardzo dziękuję, ale dzisiaj akurat nie będziemy ich czytać. Kochani, jak zawsze tylko mała uwaga, która wiem, że pewnie jest może niepotrzebna, ale no właśnie, nagrywam w Łodzi, jeszcze w trakcie, w sensie no tuż po świętach. Bardzo w ogóle wieje wiatr, wiecie, jest tak, no dawno nie było tak wietrznie, a mamy dosyć nieszczelne okna w Łodzi i bardzo możliwe, że będziecie słyszeć takie mocne podmuchy wiatru. Jeżeli tak będzie, to będzie dobra atmosfera do takiej, wiecie, pełnej napięcia historii i bardzo też możliwe, że będziecie słyszeć różne odgłosy z kuchni, która jest pode mną, a znowu jesteśmy dosyć takim budynkiem, że tak powiem, dźwiękonośnym, więc tu się mogą różne dziwne dźwięki pojawić. Pamiętam, jakiś czas temu był jakiś odcinek Historii Potłuczonych i właśnie gdzieś mi tam piesio szczekał za ścianą i pamiętam, było chyba z 20 komentarzy. Czy ja tam jakiegoś psa słyszę? No kochani, życie. To są historie z życia, więc życie się dookoła też toczy. No więc właśnie. Dobrze, moi drodzy, tyle może tego wstępu, bo dzisiaj bez komentarzy, więc zapraszam was na czołówkę, a potem sobie posłuchamy oczywiście naszej historii. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ani, co 8 trzęsień ziemi przeżyła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was po bardzo krótkiej przerwie czołówkowej w naszej właściwej historii. Posłuchajcie dzisiaj tej historii o Ani. Ania mi to napisała na początku, że mogę zmienić imiona, ewentualnie nie. Aniu, zostawiłem twoje imię. Mam nadzieję, że to nie szkodzi, bo nie prosiłaś o zmianę. A też myślę, że to dobrze, żeby twoje imię wybrzmiało, bo jesteś, Aniu, wielką wojowniczką, więc trzeba mówić o wojowniczkach. Proszę, posłuchajcie tej historii, zanurzmy się w tej opowieści. Szczęść Boże, dzień dobry. Witam kochanego ojca Adasia i całą languścią rodzinę. Podoba mi się wyrażenie languścia rodzina. Mam 37 lat i mam na imię Ania. Urodziłam się w średniej wielkości mieście. Tutaj są jakieś dane, ale to może rzeczywiście pominę. Moje dzieciństwo było szczęśliwe. Miałem kochających rodziców, którzy ciężko pracowali na to, żeby mnie i mojemu rodzeństwu żyło się dobrze, a raczej w sumie bardzo dobrze. Z moją siostrą i bratem mam dobre relacje, ale w sumie nigdy nie była to jakaś zażyła więź, gdyż dzieli nas spora różnica wieku. Między mną a siostrą jest 13 lat, a między mną a bratem 15 lat. Kiedy ja przeżywałam bunt nastolatki, oni już zakładali swoje rodziny i skupiali się na innych swoich problemach. Pomimo, że moi rodzice mieli bardzo wysokie stanowiska, to nigdy w moim domu pieniądze nie były najważniejsze. Modlitwa, wiara, działający Pan Bóg w naszym życiu był naprawdę bardzo widoczny. Dzięki moim rodzicom zwiedziłam pół świata i chociaż zazwyczaj to były pielgrzymki, to wiem, że to ziarenko zasiewane w moim sercu powolutku sobie kiełkowało i wyrosło we mnie coś, bez czego dzisiaj pewnie nie dałabym rady. Chciałabym tutaj na wstępie zaznaczyć, że miałam cudowną relację z moim tatą. To była taka relacja, jaką powinna mieć chyba każda córka z ojcem. Mama była trochę tą surową, a z tatą mogłam załatwić wszystko. Była to oczywiście normalna relacja. Tata nie przeciwstawiał się mamie i nie robił nic za jej plecami. Jak była kara, to była kara i koniec. Ale mówię tutaj o tym, że tata zawsze miał dla mnie czas. To dzięki niemu umiem jeździć na rowerze, pływać, jeździć na nartach. Woził mnie na treningi, najpierw karate, potem tenis, potem kurs sternika, jachtowego, motorowego i wszystkie inne fanaberie, które ja sobie wymyślałam. Znosił to cierpliwie i zawsze mi towarzyszył. Mój najukochańszy tato. To on bez słów przybliżał mi obraz Boga Ojca. Mój tata był najlepszym tatą na świecie. Nie myśl, że Ojciec Niebieski ma o 100-kroć więcej miłości do nas, aż zapiera dech w piersiach. Ta sielanka życiowa trwała do momentu mojej dorosłości. Kończąc studia, stwierdziłam, że najwyższy czas się w końcu ustatkować. Nigdy nie miałam problemu z chłopakami. Kręciło się ich trochę. W okresie lat szkolnych byłam nawet w 5-letnim związku, ale z początkiem moich studiów nasze drogi się rozjechały, a raczej stwierdziłam, że ten związek nie ma przyszłości. Kilka miesięcy później, na weselu mojej koleżanki, bliżej poznałam chłopaka, którego znałam wcześniej ze szkoły, ale to było takie jedyne, wiecie, cześć. Po tym weselu zaczęliśmy pisać, spotykać się, no i zostaliśmy parą. Bardzo przystojny, fajny, spokojny, grzeczny, chodził do kościoła, no kandydat na męża, idealny. O swojej rodzinie wiele nie mówił. Najczęściej spotykaliśmy się u mnie, a u niego bardzo sporadycznie, można powiedzieć, że od święta. Po roku się zdecydowaliśmy na ślub. No i tu zaczyna się moja dorosłość. Aniu, kochana, po roku trochę szybko, trochę szybko. Przez pierwszy rok było cudownie. Dostaliśmy od moich rodziców mieszkanie. Żyliśmy sami, cieszyliśmy się urokami małżeństwa. Ja pracowałam i mąż też. Dzięki moim namowom poszedł na studia. Pozornie wszystko było okej. Ale rok po ślubie wydarzyło się pierwsze trzęsienie ziemi. Mój mąż przyznał, że stracił wiele pieniędzy na grach bukmacherskich. Wziął kredyty, których nie dał rady spłacić. Narosły odsetki, no i jest naprawdę duży problem. Najdziwniejsze było to, że on poszedł z tym do mojej mamy, a nie do mnie. Bał mi się tego powiedzieć. Moi rodzice wiedzieli dużo wcześniej niż ja. On chciał, żeby to moja mama mi o tym powiedziała. No co za kompletny brak dojrzałości. Moja mama oczywiście się na to nie zgodziła i kazała mu zrobić to osobiście. Jego tchórzostwo było tak wielkie, że napisał mi, żebym przyjechała pod jego pracę na chwilę, wszedł do samochodu, powiedział mi o tym wszystkim, no i wyszedł i mnie zostawił z tą informacją. Moi rodzice postanowili, że trzeba zwołać swatów i porozmawiać o tym, co się stało. Oczywiście jego rodzice twierdzili, że nigdy wcześniej nic takiego nie miało miejsca, że są w takim samym szoku i tak dalej. Obydwaj ojcowie postanowili, że wezmą te długi na siebie i będą je spłacać, a my z każdej wypłaty męża będziemy oddawać należne długi. Co ja powinnam wtedy zrobić? Odejść? Nie wiem, być może. Tak wiem, to naprawdę wielka czerwona flaga, ale dla mnie sakrament małżeństwa nie był czymś od tak. Uważałam wtedy, że zobowiązywał mnie do bycia na dobre i złe. Byłam pewna, że to jednorazowa sytuacja, że ludziom może jakoś powinąć się noga. Przecież mój mąż był taki dobry, grzeczny, ułożony, do kościoła chodzi, do spowiedzi chodzi, do komunii drepcze, bez mrugnięcia okiem. Nie miałam powodu do niewierzenia mu, kiedy mówił wtedy, że to był straszny błąd, jednorazowa głupota. Minął miesiąc, dwa. Z początku było mnóstwo podejrzeń, nieufności, ale w końcu jakoś wszystko wróciło do normy. Spłacaliśmy te długi rodzicom, no i temat ucichł. Obiecałam, że nie będę tego roztrząsać, wracać, że wybaczam i że chcę uczyć się ponownie ufać i wierzyć w to, co on mówi. Postanowiliśmy, że skupimy się na dzieciach, które razem bardzo pragnęliśmy mieć. Mijał już czas, aż w końcu się udało. Dwie kreski na teście. Radość niesamowita. Jestem w ciąży. Wszystkie inne codzienne problemy poszły w zapomnienie. Wizyta u lekarza potwierdziła, zdrowo rozwijająca się ciąża, serduszko bije, dzidziuś rośnie. Druga wizyta u lekarza... No właśnie. Cisza, cisza i cisza, aż w końcu pada. Bardzo mi przykro, płód nie żyje. To jedyne słowa lekarza, które zapamiętałam. To było moje drugie trzęsienie ziemi. No dalej to poleciało, wiadomo. Wizyta w szpitalu, jak to mówią, czyszczenie, wypad i dalej żyj. Jak ja mam dalej żyć? Nie wiem, płacz, ból, cierpienie, mijały dni, miesiące, aż nagle znowu dwie czerwone kreski. Jest ciąża, jest radość, jest strach, jest zwątpienie, jest szczęście. Na zewnątrz pokazywałam, że podchodzę z dystansem, ale w środku oczywiście roznosiły mnie emocje. Tak bardzo się cieszyłam. Znowu wizyta u lekarza potwierdziła, dziedziuś żyje, serce bije. Zaczęliśmy wtedy z mężem tajemnicę szczęścia. Modlimy się, ufamy, zawierzamy Bogu i Maryi. Od razu idę na L4, zdrowo się odżywiam, dbam o siebie. Kolejna wizyta. No i chyba wiecie, co już było. Trzecie trzęsienie ziemi. Było dzieciątko i już go nie ma. Myślałem, że tego nie dźwignę, naprawdę, że nie dam rady. No ale dałam radę. Dni, miesiące, kolejny powrót do pracy, cisza, spojrzenia ludzi. Z mężem jakoś też tak nieszczególnie. Postanowiliśmy, że trzeba pójść dalej. Nasi miejscowi lekarze rozkładali ręce. No bo badania były dobre, nikt nie dawał odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Pojechaliśmy do większego miasta, do lekarza, który był bardzo polecany i u którego wizyty wyglądały tak, że się przyjeżdżało o 6 rano, czekało w kolejce i w sumie wchodziło to dopiero około 22. Poszerzone badania, oczekiwania na wyniki. Wyszły jakieś niedogodności między mną i mężem. Nie będę tego długo opisywać, tego byłoby za wiele. Leczenie, modlitwa, tajemnica szczęścia o poprzednie dzieciątko, które umarło, dobiegło końca, więc odmawiamy kolejną od nowa, razem. Udział w niejednych rekolekcjach, nawet twoich, ojcze. Pielgrzymki, wizyta u mamy w Miedziugorje, która dała mi tyle spokoju i nadziei. Podczas tej pielgrzymki miałam takie natchnienie, żeby nadać moim dzieciom imiona. Prosiłam Ducha Świętego o światło, jaka była płeć tych dwóch dzieciątek. Tak w sercu chyba myślałam, że to dziewczynki. Nadałam im imiona. Moje małe królewny w najlepszych rękach, jakich mogą być. Powrót z pielgrzymki, mijają kolejne dni, miesiące, no i znowu dwie kreski, trzecia ciąża. Momentalnie zapisujemy się na wizytę do tego naszego lekarza. Mąż jedzie rano, zajmuje kolejkę, ja dojeżdżam wieczorem, serce bije. Kolejne wizyty pełne strachu, serce bije. Dzieciątko rośnie, kolejne wizyty, serce bije, dzieciątko rośnie, to dziewczynka. Jest zdrowa. Każde moje dzieciątko zawierzałam Matce Najświętszej i tym razem też tak było. Modliłam się, wierzyłam, ufałam i tak bardzo się cieszyłam, aż w końcu. Po 9 miesiącach urodziłam zdrową dziewczynkę. Sarę. Jestem największą szczęściarą na świecie. Urodziłam ją w Wielki Czwartek i klęcząc w kaplicy szpitalnej, na znak ustanowienia w tym dniu Eucharystii przez Pana Boga postanowiłem ofiarować każdą mszę i komunię świętą pierwszopiątkową w ramach dziękczynienia za cud narodzin mojej córki. Dzisiaj moja Sara ma 9 lat i nie opuściłam ani jednej komunii pierwszopiątkowej. Mijał czas. Sara rośnie, ma już roczek i kilka miesięcy. Jest oczkiem w głowie dziadziusia. Widzę, jak mój tata traktuje Sarcię, tak jak zawsze traktował mnie. Jak księżniczkę. Moja Sara była bardzo mocno związana z moim tatą. Czasami odnosiłam wrażenie, że on jest chyba nawet ważniejszy niż ja. Mija czas, uwaga, znowu dwie kreski. Radość, szczęście, strach, bojaźń i znowu to samo. Wizyta u lekarza i czwarte trzęsienie ziemi. Dzieciątko żyje, ale postawiona diagnoza, mało głowie. Bardzo dużo wad na sercu. Lekarz już wtedy na samym początku ciąży nie daje nadziei i mówi wprost. To dziecko, jeśli się urodzi, to będzie roślinką. Daje sugestię, że jeśli zdecyduje się na aborcję, nazywa to wprost, to on mi w tym pomoże. W tym samym momencie, w którym nasz lekarz mi to zaproponował, od razu powiedziałem, że nie ma mowy, ja urodzę to dziecko. Na początku był trochę zdumiony, ale po krótkim namyśle powiedział, że sam zadzwoni do zaprzyjaźnionej kliniki leczenia wad serca i umówi nas na bardzo szybką wizytę, gdyż każdy dzień dla tego dziecka jest na wagę złota. Ucieszyłam się. Byłam mu naprawdę bardzo wdzięczna i tak jak powiedział, tak zrobił. W drodze powrotnej od lekarza mój mąż się zawahał, przeraził się tym stanem zdrowia naszego dziecka. Nie mam mu tego za złe, ja naprawdę rozumiem te obawy, ale powiedziałam, że nie ma mowy, nigdy nie dopuszczę do usunięcia tego dziecka. Jak trzeba będzie, to je wychowam sama. Nastawiłem całkowicie swoje myślenie na to, jak bardzo się może zmieni moje życie. Byłam w stanie poświęcić wszystko. Zacząłem układać sobie w głowie i planować wszystko pod to chore dzieciątko. Przyszedł czas na wizytę w klinice. Te dni były dla mnie jak wieczność. Pojechaliśmy tam z moim tatą, on kierował. Przepiękna, nowoczesna klinika, wszyscy lekarze bardzo mili, czas na mnie, kładę się, badania, cisza. Piąte. Trzęsienie ziemi. Dziś już był tak bardzo chory, że nie przeżył do tej wizyty. Już go nie było. Trzeci aniołek odszedł do domu ojca. To był chyba pierwszy raz, kiedy widziałam mojego tatę płaczącego. Wracaliśmy w samochodzie 100 kilometrów w ciszy, gdzie było słychać jedynie szloch. Wtedy postanowiłam, że ja chcę pochować to dziecko. To była dziewczynka, Estera. Mój wujek, który jest księdzem, towarzyszył nam przy tym. Modliliśmy się nad grobem i do dnia dzisiejszego chodzę na grób mojej córki, a raczej córek, bo grób to tylko symbol. Najważniejsza jest pamięć i modlitwa. I nie modlę się za nie, bo ja wiem, że one poszły do naszego taty. Modlę się do nich, bo ja wiem, że one tam są, że są święte i wiem, że bardzo mi pomagają z góry. Nie mogę wprost doczekać się dnia, w którym się z nimi spotkam po drugiej stronie. Powrót do domu, do pracy, do biegu życia. Sarusia rośnie i ma się dobrze. Daje mi dużo siły i radości. Życie przy dziecku nie pozwala na żałobę. Trzeba być silnym, trzeba dać poczucie bezpieczeństwa, a nie rozbitą mamę, która ledwo wlecze nogami, a tak się wtedy czułam. Mijają kolejne miesiące, postanawiamy, że zaczynamy budowę domu. Cieszymy się. Załatwiamy wszystkie pozwolenia. Mój tata jest mocno zaangażowany w tę budowę, lubi to naprawdę. Mija kolejny rok i znowu dwie kreski. Wszystko się powtarza. Radość, strach, wizyty, niepokój, lęk. Ale dzidziuś rośnie zdrowy. Serduszko bije, wszystko jest dobrze. I chociaż czas ciąży był ogromnym stresem, to rodzę w masce sama, bo to już był okres covidowy, ale on się rodzi całkowicie zdrowy, mój cudowny syn, Dawid. Przyjeżdża po mnie mąż i Sarusia, która wtedy ma już 3 latka. Czuje się najszczęśliwsza na świecie. Wszyscy się cieszą, po tylu przeżyciach i traumach mamy 2 dzieci, zdrowych, cudownych, wspaniałych. Nadchodzi marzec następnego roku. Tata się przeziębia. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że nadchodzi kolejne, 6. trzęsienie ziemi. Przeziębienie nie przechodzi, badania to potwierdzają. COVID, tata do szpitala, 1 święta, wielkanocne bez niego. Jesteśmy w kontakcie stałym, ale nie ma odwiedzin, bo to COVID. Mijają tygodnie, mama uprasza lekarkę, żeby móc wejść chociaż na chwilę do taty i ona jej pozwala. Ja wtedy wiem, co to oznacza, to pozwolenie. To był ostatni raz, kiedy mama widziała się z tatą. Żyłam jak robot. Wszystko mechanicznie, a głowa tylko z tatą. Ja już wiedziałam, czułam to w sercu, że się już z nim nie zobaczę. Prosiłam Boga z całych sił, żeby tata nie umarł w dniu urodzin Sary. Sarka się urodziła 13 kwietnia, tata umiera na drugi dzień, 14 kwietnia. Mój świat się naprawdę zawalił. Mój tata, autorytet, druh, powiernik, towarzysz, najlepszy przyjaciel, umiera. Świat się zatrzymał, ja naprawdę nie umiałam sobie z tym poradzić. Pod koniec wakacji mama prosi, żebyśmy się do niej przeprowadzili, bo nie daje rady mieszkać sama. Tak robimy. Pakujemy wszystko, zostawiamy mieszkanie i przeprowadzamy się. Po miesiącu mieszkania z nami mama stwierdza, że nie da rady z nami mieszkać. Że dzieci jej przeszkadzają, są małe, za głośne, prosi, żebyśmy się wyprowadzili. No to się wyprowadzamy. Mieszkamy kolejny miesiąc w swoim mieszkaniu. A 7. trzęsienie ziemi. Nie, to nie jest trzęsienie, to jest tsunami. Właśnie nadchodzi. Minęło 5 miesięcy od śmierci taty. W dzień przy dzieciach się uśmiecham, w nocy płaczę do poduszki. Poniewieramy się z domu do domu, bo mama również nie radzi sobie z odejściem taty. A ja właśnie dowiaduję się, że mój mąż oszukiwał mnie przez całe życie i ma długi na 100 000 złotych. Umieram. Jestem sama z 2 małych dzieci, z mamą, która sobie nie radzi z żałobą, z mężem, który bez mrugnięcia okiem oszukiwał mnie całe życie i z jego długami, które jak się okazuje ma już nie tylko w bankach, ale też u bandytów, gdzie brał na procent. Zapytacie mnie, jak to możliwe, że ja tego nie widziałam. Uwierzcie, ja naprawdę nic nie widziałam. Robił to wszystko w taki sposób, że nie miałam zielonego pojęcia. Nie przechwyciłam ani jednego listu z banku. Nikt nie zapukał do drzwi o zwrot pożyczki. On pożyczał od jednego, spłacał drugiemu, później w banku kombinował, co więcej oszukiwał też w pracy. Pomału zaczęły mi się oczywiście otwierać oczy, to jest tak zawsze, nie? Jak nieustannie dawałam pieniądze na jakieś składki dla chorych dzieci jego kolegów. Zawsze przedstawiał to w taki sposób, że nawet prosić mnie nie musiał. Szłam po prostu i wyciągałam pieniądze. Nie wspomnę o drobnych, zgubionych pieniądzach, które myślałam, że w roztargnieniu, w żałobie gdzieś sama podziewam. I naprawdę mnóstwo innych sytuacji, które zaczęłam dopiero widzieć. Przeżywałam traumy po stratach dzieci. Później byłam skupiona na tych dzieciach, które się urodziły. Żyłam w tym świecie, on w innym. Tak naprawdę żyłam przez 10 lat z człowiekiem, którego chyba nigdy nie znałam. No ale powróćmy do dnia, w którym się o tym dowiedziałam. Bo moje spostrzeżenia nie przyszły oczywiście tak szybko. On wiedział, że ja po śmierci daty dostałam spory spadek. I być może to był powód, dlaczego mi powiedział w końcu o długach. Żebyście wiedzieli, jak on mi to opowiadał, jak płakał, jak się zarzekał, obiecywał, przysięgał. A ja co? Poszłam do banku, wyjęłam 100 000 i dostał na długi. A on już wtedy śmiał mi się w twarz. Znał mnie, wiedział, że rodzina jest dla mnie wszystkim. Wiedział, jak zagrać, żeby mnie owinąć. Słuchajcie, On zawsze na wszystko się zgadzał, nigdy nie było problemu z niczym. Pielgrzymka, jasne, jedziemy, modlitwa wspólna, jasne, modlimy się, budujemy dom, jasne, budujemy. Oczywiście za pieniądze moich rodziców. Chodzenie na terapię, oczywiście. Czy wy rozumiecie, że on przez cały ten okres przyjmował Komunię Świętą? Żeby nie wzbudzać podejrzeń? To było coś niesamowitego. Jego kamuflaż był nieskazitelny. Nie uwierzycie, co potrafił robić. Kiedy dałem mu te 100 tysięcy, to naprawdę zaczął się miesiąc miodowy. Potem się dopiero dowiedziałem, że to są normalne zjawiska, które występują u osób uzależnionych i współuzależnionych, bo ja taką osobą właśnie się stałam. On był wtedy wspaniały, miał się mnie na rękach. I w tym samym czasie moja mama ponownie zadzwoniła, że jednak nie da rady mieszkać sama i żeby do niej wrócić. Powiedziałem, że dobrze, ale to ostatni raz. Przeprowadziliśmy się do niej znowu. Miesiąc miodowy prysł. Schematy się powtórzyły. Ukrywanie telefonu, cisza. Nieodzywanie się, kompletny brak zainteresowania dziećmi. A ja już wiedziałem, co się dzieje. Zamknąłem go w pokoju i powiedziałem, że nie wyjdę, dopóki nie dowiem się, co się znowu dzieje. No i co? Oczywiście co? To samo. Następna spirala długów. Moja mama zauważyła, że to się dzieje. W końcu nie wytrzymałam i wszystko jej powiedziałam. Naprawdę spadł mi kamień z serca. W końcu mogłam komuś o tym powiedzieć. Przez cały ten czas, odkąd wiedziałam, byłam w tym wszystkim sama. Moja mama w sumie stała się kolejną osobą współuzależnioną. Chciała go ratować. Ja wiedziałem, że to droga donikąd, ale za jej namowami znowu przebaczyłam. On nawet podpisał w kościele. Uwierzcie mi, tacy ludzie są w stanie zrobić wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Łączna kwota spłat przeze mnie, przez moją mamę, też przez jego rodziców, to już ponad 500 000. Wszystko się powtórzyło. W końcu powiedziałam dość. Chciałam wziąć rozwód, ale moja mama tak bardzo tego nie chciała. Ja wiem. Powinnam robić to, co uważam za słuszne, a nie kierować się mamą, ale w tamtym czasie, uwierzcie mi, byłam tak rozbita, że nie wiedziałam, jak się nazywam. Do spokoju mojej mamy, która naprawdę miała nadzieję, że on z tego wyjdzie, wzięliśmy separację z orzeczeniem o jego winie. Sprzedałam mieszkanie, podpisałam intercyzę, zrzekłam się notarialnie dziedziczenia po nim i wykreśliłam go z budowy, którą rozpoczęliśmy. On się na wszystko zgodził. Ostatnią moją pomocą było opłacenie i wysłanie go na prywatne leczenie do zamkniętego ośrodka, w którym był 2 miesiące. Po wyjściu wrócił do swoich rodziców. Próbował mnie omamić tak samo jak poprzednio, ale już na to nie pozwoliłam. Nie dałam się w to wciągnąć. Mieszkałam sama z dziećmi u mamy. Dzieci były małe, niewiele pamiętały, tym bardziej, że zawsze zwracałam uwagę na to, żeby nie kłócić się przy nich, żeby wszystkie rozmowy załatwiać, jak one już śpią. Oni naprawdę mało widzieli i wiedzieli, a wyprowadzkę taty początkowo nazywaliśmy też wyjazdem za granicę do pracy. Początkowo przychodził, odwiedzał dzieci. Ja mu tego nigdy nie zabraniałam. Nigdy też nie powiedziałam złego słowa na jego temat dzieciom. Zawsze za niego się wspólnie modlimy, właściwie tak jest do dzisiaj. Ja mu powiedziałem, że drzwi do mojego domu są otwarte. Może przychodzić zawsze do dzieci. Ale robił to coraz rzadziej. Zauważył, że ja naprawdę, na serio zamknęłam te drzwi. Pewnej nocy nastąpiło 8 trzęsienie ziemi. Dawidek w nocy zaczął bełkotać i wezwałem karetkę w naszej miejscowości. W szpitalu byliśmy 2 dni. Przekierowali nas do dużego miasta, w którym niestety rozpoznano zapalenie mózgu. Mój świat runął. Ja sama z 2-letnim dzieckiem, które nagle przestało chodzić i mówić. Modlę się 24 godziny na dobę, błagam Boga o uzdrowienie. Szturmuję całą rodziną i bliskimi, mija tydzień. Diagnozy coraz gorsze, badania, stan zdrowia się pogarsza. Wyję do Boga i krzyczę w rozpaczy. Boże, zawsze wszystko przyjmowałam z pokorą, wszystko dźwigałam, modliłam się. Po każdym upadku podnosiłam się. Ja już naprawdę nie mam siły. Po kilku dniach dostaję modlitwę z olejami świętego Szarbela. Tego samego dnia błogosławię go i modlę się i znowu się nie śpię. Czuwam. A rano Dawidek mówi, mamo. Zaczynają wracać siły. Moje dziecko leżące, nic nie mówiące, tego samego dnia wstaje. Jest jakiś cud. Nie wiem, czy spowodowany tymi olejami świętego Szarbela, czy moją modlitwą. No nie wiem. Chcę wierzyć, że to był cud. Dawid po kilku tygodniach wychodzi ze szpitala bez szwanku. Rok później to ja trafiam do szpitala. Podejrzenie wyrostka, a po rozkrojeniu okazało się, że pękła cysta na jajniku. Nieważne, w tym momencie to wszystko jest nieistotne. Podczas operacji mój tata przyszedł do mnie i mnie wziął. Naprawdę, Byłam tam, nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy to był sen, czy to była nagroda od Boga za te wszystkie krzyże, które niosę, nie wiem. Ale to było takie realne, cudowne. Nie umiem opisać kolorów, które widziałam. Nie umiem nazwać tego miejsca, ale tak bardzo nie chciałam wracać na ziemię. Nie miałam absolutnie żadnej świadomości, że czekają tu na mnie dzieci. Była taka radość, szczęście, błogość. Uwierzcie mi, nie ma słów, którymi mogłabym opisać ten stan. I gdy pielęgniarka obudziła mnie po operacji, tak strasznie płakałam, że wróciłam tu na ziemię. Tak bardzo chciałam wrócić. Ale spokojnie, po kilku chwilach sobie uświadomiłam, że mam tu dwoje dzieci, które na mnie czekają, że muszę dla nich żyć. I żyję. Kocham je z całych sił. Teraz mija 4 rok, odkąd nie mieszkam z mężem, a on do dzieci już nie przychodzi w ogóle. Oni bardzo za nim tęsknią, teraz już mniej mówią, ale bywają dni, że jest ciężko. On żyje w swoim świecie. Ma mnóstwo długów oczywiście. Jest bardzo chorym człowiekiem, który miał wyciąganą rękę tyle razy i ją odrzucał. Prawda jest taka, że jak uzależniony człowiek nie będzie sam chciał wyjść z tego nałogu, który w tym przypadku był po prostu hazard, to nikt ani nic mu w tym nie pomoże. Ale ja w końcu bez żadnych pytań o zdanie innych ludzi złożyłam pozew o rozwód. Złożyłam również skargę powodowaną z tytułu nieważności małżeństwa. Wybudowałam w końcu sama dom moim dzieciom i plany na przeprowadzkę są już w te wakacje. Oni bardzo się cieszą, ja oczywiście jestem pełna obaw, boję się. Boję się samotności, boję się mężczyzn. Z jednej strony tak bardzo bym chciała, żeby moje dzieci miały dojrzałego mężczyznę godnego naśladowania, takiego człowieka, jakim był mój tata dla mnie. A z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że miałabym od nowa kogoś poznawać, wpuszczać w swoje i moich dzieci życie, to mnie po prostu dławi. Ciągle się boję, czy kolejne trzęsienie ziemi nie czeka na mnie za rogiem. Chyba by mnie już pokonało. Bywają dni, kiedy jest mi bardzo źle, smutno. Żal serca jest ogromny, ale zaraz patrzę na moje ukochane dzieci i wiem, że mam po co żyć. One mają tylko mnie teraz. Teraz tak jak mój tata, to ja uczę ich wszystkiego, zabieram na mecze, wożę na tańce, lekcje języków, a przede wszystkim jestem i staram się kochać całym sercem. A jak będzie wyglądało moje życie jutro, pojutrze, nie wiem. Ale wiem, że muszę zrobić wszystko, żeby prowadzić ich w życiu drogą prosto do nieba. Ojcze, proszę Cię o małe westchnienie do taty w niebie. Kto wie, może da mi trochę oddechu. Lata mojej dorosłości bardzo mnie sponiewierały. Niezły film by z tego powstał chyba. Miejmy nadzieję, że będzie na końcu happy end. Wysyłam kilka naszych wspólnych zdjęć z różnych konferencji i rekolekcji, ojcze, bo trochę się tego już nazbierało i znamy się już trochę lat. Wysyłam również zdjęcia mojej wspaniałej rodziny. Z Bogiem wszystkich Was pozdrawiam. Módlcie się, ufajcie i nie upadajcie na duchu. Ania. Droga Aniu, wojowniczko. Na początku oczywiście myślałem, czy nie zmienić Twojego imienia na Judyta. Mieliśmy już trochę takich wojowniczek i Judyt. Ale stwierdziłem, że nie, bo to ty jesteś po prostu wojowniczką. Tak, Aniu, widzisz, jak patrzę na te twoje zdjęcia, które mi tu wysyłałeś, rzeczywiście mamy z jednych rekolekcji, z drugich, z trzecich, to kojarzę twoją twarz. Też mi, Aniu, wysłałaś zdjęcie tego domu, który wybudowałaś. No, szacunek, Aniu. Jeśli zrobiłaś to sama, Aniu, kompletny szacunek. Rozumiem twoje obawy, ale dawaj, przeprowadzajcie się, żyjcie. Też jest jedno zdjęcie z maczka. To jest bardzo piękne zdjęcie, kiedy twoja, jak rozumiem, Sara wciska, to widzę, chyba McDouble'a. Takie mam wrażenie. Aniu, kochana, dziękuję ci za twoją historię. Szczerze ci powiem, nie bardzo mam to, co tutaj komentować. Dlatego, że ta historia mówi wszystko za siebie. Aniu, jesteś wielką wojowniczką. Aniu, jesteś wielkim wojownikiem. Tyle trzęsień ziemi na różnych płaszczyznach, nie? Strata dzieciaczków, strata taty, jak się okazuje, mąż oszust, nie? Wielotysięczne, setkotysięczne długi. Tak, Aniu, to jest też jasne, że popełniłaś parę błędów, nie? Słońce po roku za szybko w taki ślub, nie? Kochani, ja wam zawsze mówię, za długo czekanie to niedobry znak, czyli kiedy to się staje nagle 7, 8 lat i tak dalej, to znaczy coś jest nie tak. Ale za szybko, no to też za szybko. Ja wiem, że my kiedy kochamy, to nam się wydaje, że kogoś poznaliśmy. Kochani, to te nasze głupie uczucia nam mówią, że my kogoś znamy. I ja wiem, że oczywiście to nie jest tak, że jak się z kimś tam jest 3 czy 4 lata, to już na pewno się poznamy i wtedy na pewno, wiecie, nie może się okazać, że to nie będzie właśnie ktoś, kto oszukuje, nie? Pewnie, że tak. Ale jednak jest dużo większe prawdopodobieństwo, że poznamy kogoś przez 3-4 lata, a nie przez rok, nie? Trochę za szybko, Aniu, to prawda. Tak, potem też robiłaś to, co no, niestety wielu ludzi robi, nie? Czyli zaślepiałaś swoją rzeczywistość. Ja wiem, że nie robiłaś tego oczywiście celowo, żeby to jasne, nie, wiecie, o to nie, broń Boże, nie oskarżam. My zazwyczaj takie rzeczy widzimy dopiero po, nie? Kiedy sobie mówimy, Boże, jak ja się dawałem oszukiwać, nie? Ale Aniu, kochana, nie poddawaj się. Tak, ja też ani nie wiem, co będzie dalej, nie? Jak to dalej te twoje losy się potoczą. Ale dobrze zrobiłaś to, że zrobiłaś to, co zrobiłaś. Kochani, ja jestem ostatni, który byłby od tego, żeby mówić, żeby ludziom nie dawać szansy, nie? Ale tak jak napisała Ania, kochani, szczególnie jeżeli chodzi o nałogi, nie? Tak, z nich można wyjść, ale to człowiek musi też chcieć, nie? Inaczej można doprowadzić do tego, że ktoś nie tylko sobie, ale też właśnie całej swojej rodzinie zrujnuje życie, nie? I na tą ruinę nie wolno pozwolić. Czasem trzeba się odseparować, trzeba zrobić dokładnie to, co zrobiła Ania, nie? Rozdzielić to prawnie, majątkowo, finansowo, żeby nie ponosić tego typu konsekwencji za błędy kogoś innego. Tak, jeżeli ktoś chce naprawiać, ale naprawdę, wiecie, nie w sensie obiecywać, bo my zawsze niestety, zresztą na tym polegają też te właśnie współuzależnienia, że my się dajemy obierać na puste obietnice, nie? Na to, że de facto ktoś wcale nie ma ochoty się nic zmienić, albo po prostu nie potrafi, nie? Kochani, pamiętajcie, że są ludzie, którzy rzeczywiście nie są zdolni do tego, żeby budować z nimi trwałą więź. Ja wiem, że my bardzo nie lubimy takich słów, nie? Ale pamiętajcie, że Pan Jezus mówi o tych wypadkach, nie? Mówi, że są trzy rodzaje ludzi niezdolnych do małżeństwa. I uwaga, to nie znaczy, że ci ludzie są bez sensu, tylko po prostu nie da się z nimi budować więzi, nie? Jeden to jest po prostu wybór, gdzie Pan Jezus mówi, są tacy, którzy robią to dla Królestwa Niebieskiego. I to, jak mam nadzieję, jestem ja. I też myślę, że Pan Bóg wie, co robi, że akurat tego albo innego powołuje na przykład do kapłaństwa, w naszym wypadku z celibatem związanego. Bo ja byłbym fatalnym mężem, nie? Ale to jest wybór, to jest wybór. Jezus mówi, są tacy, którzy po prostu to wybierają. Drudzy, tacy, którzy takimi się urodzili. I no chodzi o to, że niestety no mamy na świecie różnego rodzaju choroby, zło i tak dalej, nie? I ktoś się może urodzić niepełnosprawny, niezdolny, na przykład umysłowo, przez niepełnosprawność umysłową, do budowania więzi. To oczywiście nic nie mówi o jego wartości jako człowieku, ale po prostu nie jest zdolny do budowania więzi małżeńskiej, nie? No i jest ten trzeci wypadek, nie? Gdzie ludzie ich takimi uczynili. I to, kochani, oznacza nie tylko w tym sensie, że to ktoś kogoś tak skrzywdził, tylko ci ludzie, którzy ich takimi uczynili, to jest też człowiek sam dla siebie. Że sam siebie, to oczywiście nigdy nie jest tylko sam siebie, bo to jest zawsze kwestia tego, jak został wychowany, tego, jak go bardzo często skrzywdzono też w życiu, bo mu nie pomożono, jeżeli tak można użyć takiego słowa, stać się kimś dojrzałym. Ale to jest to tak, że ja dla siebie mogę być ludziem, który uniemożliwia mi budowanie związku, nie? Ja nie mówiłem wam już, że no jeżeli ktoś jest niedojrzały i nie potrafi dostrzec tego, że jest niedojrzały, to tutaj co byśmy nie robili, co byśmy nie wierzyli, jakbyśmy kolejnej szansy nie dawali, to ten człowiek sam dla siebie jest ludziem, który mu uniemożliwia budowanie związku, nie? Czasem trzeba po prostu stanąć przed faktami i powiedzieć, ten człowiek, ta osoba, ten mężczyzna, ta kobieta nie jest zdolna do podjęcia normalnej więzi międzyludzkiej, małżeńskiej, nie takiej, która jest poleganiem na drugiej osobie, nie? Kochani, no po prostu, jeżeli ktoś nie ma ochoty nad tym pracować, nie jest w stanie, to jest niezdolny do więzi. Aniu, jesteś wielką wojowniczką. Jesteś wielką wojowniczką i nie poddawaj się nigdy. Aniu, czy jeszcze jakieś trzęsienie ziemi przyjdzie? Przepraszam, Aniu, że to powiem. Pewnie przyjdzie. Takie albo inne. Ale Aniu, ty jesteś już po prostu, wiesz, weteranem trzęsień ziemi. Ty, Aniu, jak po prostu linoskoczek przejdziesz przez kolejne trzęsienie ziemi. I broń Boże, oczywiście, Aniu, ja ci tego nie życzę i będę się bardzo modlił i modlę się, żeby się wszystko układało dobrze w twoim życiu, ale wiemy, jakie jest życie. Kochani, Aniu, poradzisz sobie ze wszystkim. Dasz sobie radę. Z Panem Bogiem, jeżeli z Nim będziesz, dasz sobie radę ze wszystkim. Super, że budujesz ten świat dla swoich dzieci, że wybudowaliście dom. Zaufaj Panu Bogu, On poprowadzi te kroki dalej. Poprowadzi te kroki dalej. Kochani, tak jak napisała Ania na końcu tej historii, módlcie się, ufajcie i nie upadajcie na duchu, czyli nie poddawajcie się. Ja wiem, że kiedy się to wszystko tak sypie, kiedy jest kolejne trzęsienie ziemi i kolejne trzęsienie ziemi i kolejne trzęsienie ziemi, no to człowiek ma takie coś, nie? No ile można? Nie poddawajcie się, nie poddawajcie się. Dacie radę przejść kolejne trzęsienie ziemi, jeżeli się takie wydarzy. Moi drodzy, no to chyba tyle na dzisiaj w tym naszym spotkaniu po przerwie. Oczywiście słyszymy się za tydzień, pewnie już normalnie, regularnie. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo Was ściskam, bardzo pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia w naszym następnym spotkaniu. Wszystkiego dobrego, miejcie się najlepiej na świecie z Bogiem. Papa. Pa.